słuchają Państwo Poranka Wnet 42 minuty po godzinie 8. Gościem Poranka Wnet jest Marcin Morzony, Konfederacja. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Mistrz świata z 2014 roku z Polski, mistrz świata juniorów z Iranu. Jak pan pamięta pan Iran, zanim rozpoczniemy rozmowę, do której pana zaprosiłam? Bo przygotowując się, pomyślałam sobie, że pan widział ten Iran, którego już pewnie nie ma.
Tego Iranu już nie ma. Byłem pierwszy raz w Iranie w 2003 roku, potem byłem kilkanaście lat później i zmiana była ogromna. Iran był bardzo odizolowanym krajem, w którym nawet nasze telefony komórkowe nie działały i musieliśmy korzystać z lokalnej sieci i takich telefonów stacjonarnych, wykupować specjalne karty, żeby dodzwonić się za granicę, wpisywać dziesiątki kodów. Telewizje były bardzo ograniczone i nie było mowy w ogóle o żadnym internecie. Jeżeli jakiekolwiek filmy leciały te zachodu amerykańskie, to raz, że były skrócone przynajmniej o 1/3, bo wycięte były wszystkie sceny uznawane za gorszące i dodatkowo jeszcze były cenzurowane. Ale muszę powiedzieć, że my jako Polacy, jako młodzi ludzie, coś co nas zaskoczyło oczywiście, byliśmy w wakacje, był upał, 30 parę stopni, ale nie można było chodzić w krótkich spodenkach, bo od razu policja obyczajowa nas strofowała za to. Ale mimo wszystko byliśmy tam jako Polacy bardzo dobrze przyjmowani. Ludzie z ogromną sympatią do nas podchodzili, czy gdzieś wychodziliśmy na lokalny targ, żeby zobaczyć, jak wygląda życie, do sklepu, czy w hali meczowej, to my, jako ci z Lechistanu, jak nas nazywali, byliśmy bardzo miło i ciepło przyjmowani.
To właśnie tak wielu Polaków wspomina Iran, ale my tutaj zaprosiłam pana na wywiad do Radia Wnet, ponieważ w Warszawie, ale w Polsce i na wielu regionach Polski borykamy się z wizytami dzików, a ponieważ jest pan związany z Naczelną Radą Łowiecką, ma pan to doświadczenie, które może spowodować, że pojawi się jakaś samodzielna myśl w przestrzeni debaty publicznej. Co my mamy zrobić z tymi dzikami? Jak, czy powinno być pozwolenie na odstrzał dzików miasta, czy samorządy mogą sobie poradzić inaczej? Ja tylko powiem, że wczoraj przed Porankiem Wnet wysłałam do Gosi Kleszcz takie zdjęcie, które pokazuje, jak na Saskiej Kępie naprawdę kilka wspaniałych dzików spaceruje jedną z głównych ulic naszej części miasta, ale te dziki właściwie pojawiają się wszędzie. Doszło też przecież do ataku jednego z dzików na mieszkańca Warszawy. Ta sytuacja jest w tej chwili już poza kontrolą. Co należy zrobić pana zdaniem?
Ta sytuacja jest poza kontrolą i właśnie poprzez bierność, poprzez uleganie lobby aktywistów dochodzi często do tragedii, bo przypadki ataków dzików, zwłaszcza te w Warszawie na ludzi, czy nasze zwierzęta inne, są ukrywane. Pamiętajmy, że każde dzikie zwierzę jest dzikie, jest nieobliczalne, nigdy nie wiadomo, jak się zachowa, kiedy poczuje się zagrożone, kiedy coś mu się nie spodoba. Mamy starszą kobietę, która ma rozerwane udo. Mamy spacerujących z psem, już niestety bez pieska, bo został rozszarpany. Mamy kobietę, która w wyniku ataku, tego stresu i ucieczki straciła dziecko, straciła ciążę. Nie możemy na to sobie więcej pozwolić. Ta sytuacja, gdzie pan prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, podjął jedyną słuszną decyzję, czyli o redukcji dzików, o ich odstrzale. Ona wynika z tego, że już nie miał innego wyjścia, bo przez lata problem narastał. Przez lata te dziki były hodowane, były rozzuchwalane. Środowiska takie quasi prozwierzęce, one nie są prozwierzęce, one są tylko pro swoja kieszeń, bo liczą na granty, dotacje i inne zbiórki. Bezpieczeństwo ich w ogóle nie interesuje. Uleganie im doprowadziło do tego, że populacja dzików w samej Warszawie rozrosła się do nieprawdopodobnej skali. Mamy przynajmniej 5 tysięcy dzików w samej Warszawie, na terenie miasta stołecznego Warszawy. Dzików, które przyszły, bo poczuły się w mieście bezpiecznie, bo nie były przez nikogo niepokojone, bo mają tutaj dostęp do bazy żerowej. One się tutaj rozmnażają i większość z tych dzików to nie są przybysze z lasu. To są te już urodzone
są warszawiakami.
I dla nich, i one są warszawiakami. My się śmiejemy, że przynajmniej 5 tysięcy dzików to jest zameldowanych na terenie Warszawy i trudno ich teraz wymeldować. Ale żarty żartami, to też są bardzo ogromne koszty. Bo nie tylko dziki, ale inne zwierzęta, jelenie, łosie, powodują ogromne straty, jeżeli chodzi o wypadki komunikacyjne. To są dziesiątki milionów złotych, jakie muszą wypłacać odpowiednie instytucje, jednostki samorządu terytorialnego w ramach też odszkodowań. My oczywiście możemy sobie patrzeć na aktywistów, tacy jak stoją, pani Ostaszewska, jakieś inne tam przebrane za dziki z transparentami, jestem dzikiem. Możemy też patrzeć na to, że inne mówią o innych sposobach rozwiązania problemu, jakiejś antykoncepcji dla dzików, o jakichś repelentach zapachowych, o jakichś dźwiękach, które będą odstraszać, ale to jest, proszę nie wierzyć, szanowni państwo, to jest nieskuteczne, to jest przepalanie pieniędzy, to jest robienie tylko szumu wokół własnej osoby, a to po prostu nie zadziała. Czego dowodem jest ta ostateczna decyzja prezydenta Trzaskowskiego, jedyna słuszna, ale zdecydowanie spóźniona.
No i teraz mamy taką sytuację, że po pierwsze, ja się zastanawiałam, bo według ustawy łowczy, który odpowiada za teren miasta, powinien dokonywać odstrzału w chwili, kiedy na przykład dzik ma, jest zagrożenie, że będzie wykonał jakąś szkodę, prawda? To dotyczy rolnictwa chociażby, że proszę mnie wyprowadzić z błędu, bo ja nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale wydaje się logicznie, że jeśli na terenie jakiejś części, której nadzór ma łowczy tego terenu, populacja się rozrasta w sposób niekontrolowany, to tę decyzję powinien podejmować Polski Związek Łowiectwa. A co się dzieje w Polskim Związku Łowiectwa? Jak wygląda teraz sytuacja? Bo czy nadal nad Polskim Związkiem Łowiectwa sprawuje nadzór minister klimatu i środowiska? Krążyły legendy, że państwa Polskim Związkiem Łowiectwa zajmują się ludzie, którzy są weganinami.
To jest prawda, nadzór nad Polskim Związkiem Łowieckim ma minister właściwy do spraw środowiska, czyli w tym przypadku minister klimatu i środowiska. Akurat ten dział przypada panu podsekretarzowi stanu Mikołajowi Drożale, który jest antyłowiecki, jest weganinem, trenerem pilatesu.
I to wiele wyjaśnia. Chyba jesteśmy w stanie teraz zrozumieć, dlaczego te protesty w Warszawie, które były tak liczne, są tak dobrze zorganizowane. No dobrze, to szanowny panie, to co my możemy zrobić, jak, bo ja sama byłam świadkiem takiej sytuacji, gdzie starszy pan z laską, ze swoim psem uciekał przed hordą dzików. Gdyby nie to, że jechaliśmy samochodem, mogliśmy jakby odciąć drogę dzikom, to pewnie doszłoby do tragedii. Co my de facto możemy zrobić jako przeciętni obywatele? Czy należy wzywać policję? Bo my odstrzału nie dokonamy.
Nie dokonamy i myśliwi z Polskiego Związku Łowieckiego też nie dokonają, ponieważ w miastach, na terenach miejskich nie wolno polować. Tam działają służby miejskie, które też mają związane ręce, bo opierają się na bardzo już starych, niedostosowanych do naszych czasów przepisów. I z tym jest ogromny problem. Oto jest walka między innymi na komisjach czy podkomisjach sejmowych. To, co my jedyne możemy zrobić, to zadzwonić na policję, zadzwonić na Straż Miejską, starać zachować spokój, powoli się wycofywać, jeżeli widzimy, że gdzieś jest watacha dzików, omijajmy ją szerokim łukiem. Jeżeli możemy, to nie zostawiajmy naszych dzieci samych, odwoźmy je prosto pod szkołę. Nie prowokujmy, nie karmmy, nie próbujmy sobie zrobić zdjęcia ze zwierzątkiem. W żadnym wypadku nie próbujmy pogłaskać dzika. To są naprawdę niebezpieczne zwierzęta. 40-kilogramowy dzik potrafi nawet rozciąć tętnicę udową. Do tragedii może dojść w każdej chwili.
Ja zawsze myślałam, że Warszawa to dzikie miasto, a to pan potwierdza, że mamy odwozić dzieci do szkoły, pilnować, żeby nie wchodziły. Zaczynamy żyć pod terrorem dzików. A z drugiej strony pytanie, które się pojawia w takim kontekście, jak strzelać do dzików, żeby, jeśli dostaniemy zgodę na to, żeby Polski Związek Łowiectwa mógł, myśliwi mogli odstrzelić te dziki, które są nadmierne, to w jaki sposób?
Wyprostuję, bo Polski Związek Łowiecki nie wejdzie do miasta, bo zabrania tego ustawa i my nawet tam nie chcemy wchodzić. Wchodzą specjalistyczne firmy, które się tym zajmują. One, jeżeli dokonują redukcji dzika czy odstrzałów, to one zabezpieczają odpowiednio teren w połączeniu ze służbami miejskimi. To zajmuje dużo więcej czasu, więcej środków, ale to jest jedyna skuteczna metoda. Nigdy nie będzie tak, że sobie myśliwy
zobaczy
dzika
i będą
polować. Nie, to tak absolutnie nie wygląda. Sytuacja jest też o tyle utrudniona, że ze względu na afrykański pomór świń, jaki panuje obecnie w Polsce, dzików nie można łapać do odłowni i nie można ich wywozić dalej. Jedyne, co można, to je złapać i dalej nie zutylizować, bo nie można rozprzestrzeniać wirusa. Takie przenoszenie dzików jest kolejnym wektorem przenoszenia tej dziesiątkującej hodowlę świń w naszym kraju wirusa.
To zostawmy już te dziki w spokoju. Teraz przejdźmy na chwilę do polskiej polityki. Stowarzyszenie Rozwój Plus w ramach Prawa i Sprawiedliwości, państwo w dwóch różnych konfederacjach, chociaż konfederacja jest jedna. Jak pan widzi przyszłość polityczną przy najbliższych wyborach? Czy dojdzie do jakiegoś sojuszu po prawej stronie? Czy konfederacja w ogóle bierze pod uwagę rozmowy z koalicją Platformy Obywatelskiej, czyli rządami Donalda Tuska? Jaki scenariusz pan się szykuje?
Szykuje się na taki scenariusz, że będziemy rozmawiać z każdym, kto chce rozmawiać o naszych priorytetach programowych, o naszych ideach i o tym, co jest dobre dla Polski. Kto będzie gotowy na takie rozmowy, to jest zupełnie inna kwestia. Czy jest potrzebny sojusz na prawej stronie? Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że taki sojusz jest potrzebny w Senacie, bo bez niego Senatu dla tak zwanej prawej strony sceny politycznej nie będzie. I zdaje się, że takie rozmowy już są gdzieś tam prowadzone. Oczywiście na szczegóły jest jeszcze za wcześnie. Ale my stoimy też na stanowisku, że dobrze, żeby takim patronem, czy też ojcem chrzestnym paktu senackiego, prawicowego, został prezydent Karol Nawrocki. Uważamy, że to byłaby słuszna droga i on mógłby połączyć faktycznie ponad nawet tymi podziałami na prawej stronie sceny politycznej. Dlatego bardzo się temu przyglądamy. To, co dzieje się teraz w Prawie i Sprawiedliwości, no, walki wewnętrzne, walki w rodzinie, walki frakcyjne, bacznie na to patrzymy. Wyciągamy swoje wnioski, ale zachowujemy spokój. Ja osobiście nie uważam, żebyśmy zaobserwowali tutaj coś, co doprowadzi do rozpadu Prawa i Sprawiedliwości, coś, co doprowadzi do jakiegoś bardzo głębokiego podziału. Bardzo ostrożnie do tego podchodzę, na tyle, na ile znam niektórych polityków z tej formacji. Wiem, że niektóre rzeczy mogą być nawet wyreżyserowane, to jest konkretna gra. No, Prawo i Sprawiedliwość zarzeka się, że walczy o samodzielną większość w przyszłym rządzie, o te 40%, co uważam, że jest niemożliwe, bo jednak błędy, poważne błędy, jakie przez ostatnie 8 lat swoich rządów popełnili, nie predysponują ich do tego, a społeczeństwo pamięta te wszystkie złe rzeczy, z którymi też musiało się borykać za czasów ich rządów.
No to będziemy obserwować. Życzę wszystkiego dobrego i bardzo dziękuję za wyjaśnienia w Poranku Wnet.
Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.